Tytuł tygodnia.
Jacek Komuda, Westerplatte. Wydawnictwo Fabryka Słów. Mówi historyk Jarosław Burchardt.
Westerplatte była to polska składnica tranzytowa, która powstaje na początku lat 20. po to tylko, żeby umożliwić Wojsku Polskiemu przywiezienie sprzętu z zagranicy. W tym samym czasie postępuje budowa portu w Gdyni, ale statki nie mogą tam cumować, dlatego wykorzystujemy nabrzeże, które zostaje nam wydzierżawione przy Westerplatte i tam zatrzymują się statki z ładunkiem głównie wojskowym. Przeładowywane to jest na platformy kolejowe, a następnie via Wolne Miasto Gdańsk jedzie do Polski. Aby zabezpieczyć rozładunek statków, należało powołać specjalną jednostkę, której celem było dbanie o bezpieczeństwo tego obiektu i tak z kilkunastu, kilkudziesięciu żołnierzy przerodziło się to w taką większą kompanię i ten stan trwa do połowy lat 30., kiedy to naziści zainstalowali się w Gdańsku. Wiadomo było, że ta placówka Westerplatte nie może podlegać likwidacji. Ona tam musi być.
Czyta Paweł Wódczyński.
27-30 sierpnia 1939. Wojskowa składnica tranzytowa na Westerplatte. Westerplatte. Wąski na 600 metrów, długi na niecałe 1,5 kilometra piaszczysty pas. Półwysep między kanałem portowym a otwartym morzem, zamykający jak korek wyjście martwej Wisły z portu gdańskiego. Wojskowa składnica tranzytowa z basenem amunicyjnym do rozładunku towarów specjalnego przeznaczenia, amunicji i broni, której za czasów wojny bolszewickiej nie chcieli rozładowywać zbuntowani komunistyczni robotnicy z Gdańska. Na mocy decyzji Rady Ligi Narodów teren przyznano Polsce pod budowę własnego nabrzeża i magazynu, niezależnych od władz Wolnego Miasta Gdańska, władz zawsze i wszędzie, absolutnie i bez końca nienawidzących Polski. Już w 1919 roku Rzeczpospolita przejęła ten skrawek lądu, wykupując pensjonaty i domy wczasowe. Najpierw Mieczysław Jałowiecki przez podstawionych ludzi kupował budynki i tereny dawnych willi. Potem, po podpisaniu wymuszonej ugody z Wolnym Miastem, rozebrano część domów, wykwaterowując mieszkańców, szykując teren pod wojskową inwestycję. Wreszcie inżynierowie Aleksander Wielerzyński i Stefan Rogalewicz stworzyli basen amunicyjny, schrony i magazyny dla wojskowych transportów. Pociągnięto linię kolejową, wstawiono dźwigi na nabrzeżu, wzniesiono elektrownie i wodociągi. Wreszcie major Stefan Fabiszewski zbudował w sekrecie przed czujnym wzrokiem Niemców nowe koszary i cztery umocnione wartownie z żelbetowymi komorami bojowymi ukrytymi pod budynkami. Strzelnice i wyjścia zamaskowano drzewami, zielenią, klombami kwiatów. Niemcy w wiecznym wyścigu nienawiści osaczyli składy i zbudowali na wcinających się w polski teren skrawkach wartownie Szupo przy samym wejściu, budynek zarządu Kejów przy basenie amunicyjnym, potem warsztaty Rady Portu i dróg wodnych w pobliżu Mewiego Szańca, skąd mogli czujnym okiem obserwować wszystko, co działo się na zadrzewionym, opasanym ceglanym murem półwyspie. Przez całe lata trwała wojna nerwów i wywiadów, polsko-niemieckie podchody, czy uda się oszwabić wroga i wprowadzić na teren składnicy więcej żołnierzy. Sprowadzano ich holownikiem z Gdyni. Pracowników cywilnych przebranych w mundury wysyłano do Gdyni na wycieczki. Tam zakładali cywilne ubrania i kolejnego dnia przychodzili do pracy przez Gdańsk, a ich miejsce na powracającym holowniku zajmowali kolejni polscy żołnierze. Przewożono CKM-y i amunicję w wagonach, samochodach, w transportach z Komisariatu Generalnego w Gdańsku. 27 sierpnia 1939 roku Westerplatte było martwe. Wiatr hulał w pustych składach amunicyjnych, do basenu dawno już nie wpłynął żaden statek. Składnica to tylko symbol, ostatni skrawek polskiego wybrzeża w wolnym mieście Gdańsku. Świadectwo tutejszej obecności Rzeczpospolitej, znak jej morskiej polityki i honoru, który wart jest życia i zdrowia 182 żołnierzy plus 6 oficerów i 30 byłych wojskowych zatrudnionych jako pracownicy techniczni. Któż jednak lepiej umiera za honor, jeśli nie Polacy? Dzień za dniem załoga Westerplatte uczyła się, jak żyć w cieniu pancernika przyczajonego pod starą twierdzą w Wisłoujściu. W południe 27 sierpnia placówki oglądały przez lornetki galę banderową na pokładzie i koncert orkiestry wojskowej. Później niemieccy dowódcy udali się na przyjęcie u wysokiego komisarza Ligi Narodów w Gdańsku, Szwajcara Karla Jakoba Burkharta. I tyle. Następnego dnia upłynął oficjalny termin wizyty Szlezwiga. A jednak pancernik nie odpłynął. Stał nadal, skupiając uwagę posterunków i wart, zaznaczając niemiecką obecność równie irytująco jak Westerplatte polską przez ostatnie 9 lat.
Jacek Komuda, Westerplatte. Wydawnictwo Fabryka Słów.